Co ja tam jeszcze miałem na liście? Mam taką listę w Trello z tematami. Zawsze oczywiście zapominam, co mam na tej liście. A teraz jadę i przecież nie wyciągnę telefonu, nie będę czytał. Chociaż w sumie to mam czerwone, może przeczytam. Cholera, zielone nie. Może sobie zaraz przypomnę, a może po prostu zjadę na zjazd jakiś. No dobra, zjadę. Dzień dobry. O czym dzisiaj będzie? Oczywiście będzie o koronawirusie. Nie no, żartuję. No, nie będę o koronawirusie opowiadał. Ale będzie o rzeczach, które się z nim wiążą, a raczej o aspektach, które dotyczą motoryzacji i wynikają z tego, że mamy koronawirusa. Będzie też o tym, że Porsche wprowadza opcję dodatkową wyposażenia, która moim zdaniem i wierzę w to głęboko, powinna być i będzie współfinansowana przez policję i gildię złodziejów drogiego sprzętu elektronicznego. Zapraszam. Koronawirusa mamy. Na mieście puściutko, jeździ się płynnie, przyjemnie, spokojnie. Rewelacja generalnie rzecz biorąc. To jest prawdopodobnie jedyna dobra strona całej tej epidemii, która się szerzy. Co po niektórzy mieli nadzieję, że drugą dobrą stroną będzie też brak smogu, no bo skoro samochody nie jeżdżą. No ale niestety się nie udało, dlatego że żeby nie było smogu w miastach, to oprócz braku samochodów jeszcze musi być też brak mrozu. A to się akurat w czasie nie zgrało, no więc smog jak był, tak jest, ale o tym akurat wszyscy opowiadają. Zresztą ja pamiętam jedną rzecz, jak byłem dzieciakiem, mieszkałem wtedy w centrum jednego z największych miast w Polsce i pamiętam, jak wyglądało, nie jak pachniało, jak wyglądało powietrze zimą w mieście. Jak wyglądał dym lecący z komina z tych budynków. Jak sobie porównam ten kolor powietrza i kolor dymu, który się wydobywa z kominów obecnie, to my naprawdę teraz musimy mieć czyste powietrze. Wtedy nikt nie prowadził żadnych pomiarów i wszystkie normy, w ogóle normy, nie wiem, czy były jakieś normy, czy się ktoś tym przejmował, ale to, co się wtedy działo, to musiała być jakaś totalna masakra. Nie wiem, czy słyszeliście o pewnej parze Brytyjczyków, którzy wybrali się do Krakowa na początku marca po to, żeby świętować któreś okrągłe urodziny Brytyjczyka, który był mężem tej pani, z którą przyjechał. Pobyt w Krakowie bardzo im się podobał, bardzo się cieszyli, że jest pusto na mieście i że mają okazję pozwiedzać sobie tak na spokojnie, bez tłumów. Byli zachwyceni swoim pobytem. To były pierwsze dni marca, kiedy już zaczynało się robić trochę gęsto u nas, ale jeszcze nie było jakiejś paniki. I ich zachwyt trwał do któregoś poranka, kiedy przy śniadaniu w hotelu usłyszeli, że są odwoływane wszystkie loty i że zasadniczo nie mają jak się z Polski już teraz wydostać. Oczywiście szybko wybrali się na lotnisko, liczyli, że załapią się na jakikolwiek lot. Oczywiście się nie udało. No i co zrobili? Postanowili wybrać się do jednego z komisów krakowskich i kupić tam po prostu samochód, którym sobie wrócą do Wielkiej Brytanii. No i co kupili? Kupili 20-letniego Peugeota 406, zdaje się, diesel, za którego zapłacili, uwaga, 1800 zł. Dodatkowo zgadali się jeszcze z jakąś parą studentów brytyjskich, którzy też chcieli się wydostać z Polski, więc rozłożyli sobie ten koszt samochodu na pół. No i co? No i zatankowali, wsiedli w ten samochód, pojechali i dojechali. samochód bez problemu przejechał parę tysięcy kilometrów, a oni po powrocie do domu nawet odstąpili od pierwotnego zamiaru zezłomowania tego stareńkiego Peugeota i postanowili, że zostawią go sobie na pamiątkę. To graty przychodzą z pomocą i są dla nas ratunkiem w trudnych życiowych sytuacjach. Co z tego wynika? Oczywiście nic. Poza tym tylko, że to, że samochód ma dużo lat, nie musi oznaczać, że do niczego się nie nadaje. Oczywiście mam świadomość, że mieli mnóstwo szczęścia, bo mogli równie dobrze trafić na ulepa, który by rozkraczył się jeszcze przed dojechaniem do granicy z Niemcami. I to wcale nie byłoby coś zadziwiającego. Ale jednak mieli szczęście i wszystko się dobrze skończyło. Ale za to niekoniecznie dobrze musi się skończyć obecna sytuacja i obecne zawirowania dla Mercedesa, który to, jak się okazuje, ma pewne obawy co do swojej przyszłości. I nawet nie chodzi o to, że jest teraz problem ze zbytem, z produkcją i generalnie z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, a raczej obawia się tego, że może wpaść w niepowołane ręce, a konkretnie chodzi o ręce chińskie. Dlaczego Mercedes się tego boi? Ano dlatego, że w tej chwili sytuacja Mercedesa, nie tylko Mercedesa, po prostu producentów samochodowych, jest bardzo niewesoła oczywiście. No i wokół udziałów w Daimlerze kręcą się Chińczycy. No i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, bo przecież każdy może sobie kupić udziały, które są dostępne na wolnym rynku. Ale problem polega na tym, że po poprzednim kryzysie, tym sprzed 10 lat, czy tam w sumie to już 12 czy nawet 13, Daimler też był w trudnej sytuacji i wtedy też potrzebował zastrzyku pieniędzy i z workiem pieniędzy przyszedł wtedy jakiś tam szejk czy fundusz, którego właścicielem są szejkowie, posiada sporą część udziałów w Daimlerze, dlatego że po prostu wyłożył dużą kwotę, żeby wesprzeć Daimlera po kryzysie. No i teraz sytuacja się może powtórzyć, dlatego że obecnie to Chińczycy mogą się okazać źródłem pieniędzy, które ma Daimlera wyciągnąć. I okej, nadal wcale to nie wygląda jeszcze groźnie. Natomiast Mercedes najwyraźniej zastanawia się nad tym, jakie jest prawdopodobieństwo, że ci Chińczycy po kupieniu udziałów, które mogą sobie po prostu nabyć, zwrócą się do tego arabskiego funduszu z podobną propozycją, czyli odkupienia udziałów, które oni posiadają. No i wtedy by się mogło okazać, że Chińczycy posiadają bardzo dużą część udziałów. Mogłoby się okazać, że posiadają większość, co realnie by oznaczało przejęcie firmy. No więc oczywiście Angela Merkel zarzeka się, że to jest spółka strategiczna i że Daimlera tak łatwo nie oddadzą. Rząd żadnego kraju nie mógłby sobie pozwolić na utratę takiej firmy jak Mercedes. Więc wiadomo, że będą pompowane pieniądze w Mercedesa, żeby się utrzymywał na powierzchni, ale no, Chińczycy sprytni są i różnie się to może skończyć, więc sytuacja jest co najmniej interesująca. Gdzieś czytałem, że następnym skutkiem ubocznym obecnej sytuacji i zmniejszonego ruchu na ulicach są wyścigi organizowane po prostu na pustych drogach przez amatorów. Czy tak rzeczywiście jest? Uwaga teraz. To raczej nieprawda. To, co słyszeliście, to była 911. A to przypomniało mi jeszcze jedną rzecz. Mianowicie, Porsche wpadło na pomysł elementu wyposażenia, dodatkowego, który to element moim zdaniem powinien być współfinansowany przez policję, a może w całości finansowany. I to nawet nie krajowe, tylko Interpol powinien mieć osobne środki w budżecie przeznaczone na wydawanie pieniędzy, na dopłaty tak naprawdę do 911. Otóż Porsche wpadło na genialny pomysł. Możesz sobie teraz na swojej 911 nadrukować na masce odcisk swojego własnego palca. Odcisk palca wielkości maski samochodowej jest doskonale widoczny z powietrza. Policja mogłaby latać śmigłowcami i sobie po prostu skanować te odciski palca, wiązać je z numerami rejestracyjnymi samochodu i na przykład wyszukiwać sobie te odciski palca w swojej bazie poszukiwanych, podejrzanych czy innych gagatków. Wyobraźcie sobie, że każdy ma teraz taką 911 z odciskiem palca. Ile trwają poszukiwania złodzieja? Kwadrans? Proszę, wylatujemy helikopterem, pik, pik, skanujemy odciski palców, dziękuję, od razu wiemy, kto jedzie. Ciach, rakietą w niego wysadzamy w powietrze. Sprawa załatwiona. Druga grupa zawodowa, która powinna dofinansowywać ten element wyposażenia, to na przykład złodzieje telefonów, laptopów zabezpieczonych odciskiem palca. Oni myślę, że też chętnie by skorzystali na dostępności odcisków palca dowolnych osób. Może nawet nie, że dowolnych, ale już, no niech już nie będzie ich tak strasznie dużo. Wystarczą już tylko ci właściciele 911. No, z reguły są ludzie nie za biedni, więc pewnie dysponują jakimś fajniejszym sprzętem elektronicznym, który prawdopodobnie ma blokadę na odcisk palca. No dałoby się to chyba wykorzystać, żeby im na przykład skubnąć później takiego laptopka i wykraść dane na przykład jakieś firmowe albo jakieś tam jeszcze. Porsche nic nie mówi oczywiście o tym, że te grupy miałyby się dorzucać finansowo, co pewnie świadczy o tym, że po prostu Porsche ma kiepski dział marketingu. Nie pomyśleli o tym, że należałoby nawiązać współpracę z takimi grupami. No cóż, no kiepski research. Trudne są teraz czasy dla podcastu motoryzacyjnego, bo w zasadzie nic się nie dzieje, ale za to ciekawą rzeczą jest migracja do online'u sprzedaży samochodów. Rzecz, która wydawało się, że jest tak trudna do wykonania dla koncernów, które są przyzwyczajone do po prostu posiadania fizycznej sieci sprzedaży. A jak się okazuje teraz, producenci zaczynają przechodzić na sprzedaż online. Chiński Geely, Jelly, jak to się tam czyta i wymawia, sprzedaje samochody online, płatności przyjmuje przelewem, a kluczyki do samochodu przesyła dronem. Da się? Da się. Nie trzeba być Elonem, żeby korzystać z internetu, jak widać. Tylko czasem musi się pojawić konieczność. To wszystko, drodzy moi. Jest koniec odcinka, a na końcu odcinka podobno się mówi o subskrybowaniu, tam jakimś dodawaniu do ulubionych, zostawianiu łapek, komentowaniu, jakichś tam dzwonkach i coś tam, więc ja tego nie będę mówił, ale za to życzę Wam dużo zdrowia. Życzę też, żeby ta sytuacja się szybko w miarę skończyła, żeby się coś zaczęło wreszcie w tej motoryzacji znowu dziać. Siedźcie w domach, jeżeli już, to wsiadajcie sobie w samochód i sobie jedźcie na przejażdżkę. I ogólnie trzymajmy się ramy, to się nie po...